Trudne sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz Młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Jerzy Babiak, a także Karolina.
Dobry wieczór.
Witamy bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Temat dzisiejszych trudnych spraw, czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa. Już 9 maja będziemy obchodzili kolejny Dzień Europy. I tak jak słyszymy, możemy tego doświadczać. Z jednej strony tak wielu osobom zależy na tym, aby Europa była zjednoczona, aby była silna, aby była wyjątkowa, aby była wspólnotą ludzi żyjących w pokoju, ale także ludzi, którzy cieszą się dobrobytem. A z drugiej strony widzimy, że w Europie jest wiele podziałów, niezgody, jest wiele takich decyzji, które w sposób bezpośredni nie sprzyjają temu, aby Europa mogła nie tylko zachować swoją tożsamość, ale aby mogła zachować swoje istnienie. Pytamy zarówno siebie, jak i was, drodzy radiosłuchacze, o to, czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa i oczywiście nie chodzi nam o ziemię i o chodzących po niej ludzi, ale chodzi nam o tę cywilizację, którą budowali nasi praojcowie przeszło 2000 lat. Pozostańcie razem z nami. Już teraz zapraszamy do włączania się w tę audycję. Możemy telefonować do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22, 71 322 20 22, a także na Facebooku Trudne Sprawy. Tam już trwa sonda, w której pytamy o to, czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa, i tam również możemy zapisywać swoje własne przemyślenia i refleksje i uwagi, do czego bardzo serdecznie zapraszamy. Audycja Liceum Salezjańskiego. Czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa?
Zwyczajny dzień, zwyczajne słowa, lecz jesteś Ty, Boży Syn, zbawiłeś. Słowem Twym Ty mnie prowadzisz. zwyczajny dzień, zwyczajny zwyczaj, lecz jesteś Ty, Boży Syn. Zbawiłeś mnie, stworzyłeś znowu, wysławiam Ciebie, Jezu mój. Zwyczajny dzień, zwyczajny dzień, zwyczajne słowa, lecz jesteś Ty, Boży Syn. Zbawiłeś mnie, stworzyłeś znowu, wysławiam Ciebie, Jezu mój.
Czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa? Na Facebooku prowadzimy już od kilku dni sondę i pytamy o to wszystkich, do których dociera ten portal internetowy. Aktualnie 85% odpowiedzi i wskazuje na to, że Europa nie przetrwa bez chrześcijaństwa. Zaledwie 15% odpowiedzi mówi tak, przetrwamy bez chrześcijaństwa. Przypomnijmy, że pytanie, które zadajemy zarówno sobie, jak i państwu, nie dotyczy ziemi, nie dotyczy ludzi chodzących po tej ziemi, ale dotyczy Europy, czegoś więcej, dotyczy naszej cywilizacji. Ale musimy, Karolina, powiedzieć wprost, gdybyśmy chcieli stworzyć taką mroczną, czarną wizję Europy, to rzeczywiście także ludzie mogą zniknąć wtedy w Europie, kiedy zostanie zaburzony czy zniszczony Boży porządek funkcjonowania życia społeczeństw, poszczególnych państw, poszczególnych ludzi. Jesteśmy świadkami tego, co dzieje się w Europie i wiemy, że Francja nie tak dawno dołączyła do grupy 14 krajów w świecie, które zalegalizowały małżeństwa osób tej samej płci. Także prawo zagwarantowało im prawo do adopcji dzieci. Wiemy, że to wszystko zaczęło się w Holandii w 2001 roku, potem Belgia w 2005 roku, Hiszpania, Norwegia, Szwecja, Portugalia, Dania i teraz Francja. Kolejny europejski kraj, można powiedzieć w sposób trwały, wkracza w ten dobry porządek funkcjonowania społeczeństw, które nie będą zamykały się, ale będą kreatywne, będą pomnażały swoją liczebność, a nie będą tej liczebności ograniczały.
No, wszystko dzieje się tak tylko dlatego, że zapominamy, czym jest Biblia, zapominamy co nam dał Jezus Chrystus. Nie wszystko to, co człowiek chce zrobić, jest dobre dla ogółu społeczeństwa i nie wszystko to, co teraz robimy, będzie dobrze postrzegane za 50, za 100 lat.
Tylko nieprawdopodobne jest to, że człowiek jest tak bardzo krótkowzroczny i że nawet ci, którzy odpowiadają za państwowe ustawodawstwo, a jak wiemy w Europie, każdy kraj może decydować o tym według swoich założeń, swoich decyzji, według swoich racji. To tak wiele europejskich krajów niestety wkracza bardzo mocno w tą trwałą strukturę. Mamy telefon, dzwoni do nas pani Janina. Prosimy wyciszyć radio, tak? Tak, witamy, szczęść Boże.
Chciałam tylko dodać swój głos.
Proszę bardzo.
Ponieważ przeżyłam na wschodzie wszystko możliwe i niemożliwe i uważam, że nie możemy się poddawać, załamywać. My i tak zwyciężymy. Chrystus zwycięży i nie wolno nam w ogóle o tym myśleć, że my nie zwyciężymy, że Europa padnie. Nie, nie padnie. Nie myślmy o tym absolutnie nawet na sekundę. Wszelkie przepowiednie nam mówią, Matka Najświętsza. Wszyscy wygramy. Wygramy, jeżeli będziemy zjednoczeni. Do końca będziemy się kochać, miłować w Chrystusie. Ja uważam, że nie wolno nam nawet tak myśleć. Na pewno Pan Bóg wszystko to widzi i ma nas w swojej opiece. A że taki los nas czeka, nie bardzo właściwy, serdeczny, ale musimy według Pana Boga i Chrystusa troszeczkę przecierpieć. I to będzie dużo, dużo, dużo tego cierpienia. ale musimy wszystko znieść. Króluj nam Chryste.
Dziękujemy serdecznie za ten telefon. Czyżby słowa te zapowiadały coś w przyszłości, co będzie dla nas rzeczywistością, tym cierpieniem i tym trudem? No niewątpliwie. Chrześcijanie w Europie może nie są wprost prześladowani, ale tych wyrazów braku akceptacji, zrozumienia, ale także i nieliczenia się z tą wielowiekową tradycją tych zachowań w państwach europejskich widać nad wyraz sporo.
Tak, często spotykam się, znaczy może nie osobiście, ale często słyszę o takich przypadkach, kiedy ktoś, kto przyzna się publicznie, jestem katolikiem, jest od razu wyśmiany i zaszufladkowany jako ciemnogród, jak to się mówi, a ten, który przyzna otwarcie i śmiało w mediach, że jest homoseksualistą, jest uważany za bohatera, za kogoś, kto chce wreszcie powiedzieć to, co ma do powiedzenia, za kogoś, kto uważa się za kogoś lepszego, ponieważ jest teraz taki trendy i modny.
Tak właśnie, wypowiadając tego typu myśli, nie mamy na celu nikogo z osób, które określają siebie jako inaczej seksualne, ani obrażać, ani oceniać, ani osądzać, ale chcemy stwierdzić, że jeżeli struktura społeczna, struktura narodów będzie zmieniała się w ten sposób, to za chwilę może okazać się rzeczywiście to, że społeczeństwa nie będą pomnażały się w swojej liczebności, że społeczeństwa staną się bardzo zamknięte i będzie dochodziło do swoistego rodzaju samozagłady. I tak gdzieś może być.
I tak to wygląda. No, nie dość, że związki homoseksualne, również promowanie kultury śmierci, czyli aborcji, eutanazji, jak to się teraz nazywa, planowaniem rodziny, planowaniem urodzeń. Coś, co już kiedyś było i coś, co ludzie odrzucili, a jednak znów do tego wracają.
Ludzie wracają i ludzie gdzieś dążą do tego, aby w tym dzisiejszym świecie być takim otwartym, być takim bardzo tolerancyjnym. Ale pytanie jest o to, czym rzeczywiście walczymy i troszczymy się o tą Europę, o to, aby ona była chrześcijańska. Jan Paweł II mówił kiedyś tak: wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie. Wielką rzeką jest Europa, do której wpływają rozliczne dopływy i strumienie różnych tradycji i kultur. To jest bogactwo. Ale zrąb, czyli te fundamenty, są zbudowane na chrześcijaństwie. Jeżeli byśmy te fundamenty na trwałe zniszczyli, czy niszczyli je, czy jeżeli będziemy je niszczyć, to musimy stwierdzić, że ten gmach, którym jest Europa, runie. I ten gmach, którym jest Europa, nie przetrwa.
Tak, nastąpiłaby swoista anarchia. Przecież chrześcijaństwo buduje Europę od przeszło 2000 lat. Nie można wyrzeć się czegoś, co buduje naszą kulturę przez tyle czasu i co jest praktycznie we krwi każdego człowieka. Nie można tego odrzucić, co teraz próbują wszyscy robić. Nie można tego odrzucić, gdyż jest to za bardzo wpisane w naszą kulturę, w naszą tradycję i nie jest to postawa, która by doprowadziła do czegoś dobrego, bo jak już mówiłam wcześniej, nastąpiłaby już na pewno większe promowanie całej kultury śmierci, promowanie dużej tolerancji, nie zważywszy na dobro ogółu społeczeństwa, nie patrząc w przyszłość.
Rzeczywiście to tak jest, kiedy patrzymy na dzisiejszą Europę i kiedy patrzymy na to, czy nam rzeczywiście tak mocno zależy na tym, aby te fundamenty umacniać, kiedy patrzymy na decyzje wielu państw europejskich, także w ustawodawstwie, w prawie, to możemy być mocno zaniepokojeni, że odchodzimy od tego, co Pan Bóg bardzo mocno wyznaczył w dekalogu, co Chrystus przypomniał i co przez wiele lat budowało naszą siłę i naszą jedność. Kiedy dzisiaj popatrzymy na Europę, począwszy od architektury, idąc przez literaturę, przez muzykę, spoglądając na pismo, ale także i patrząc na myśl filozoficzną i teologiczną, na rozwój nauki, to musimy powiedzieć, że bez chrześcijaństwa Europa nigdy by się tak nie rozwijała, jak było to wcześniej. A my dzisiaj, co dziwne, tak często chcemy wyrzekać się tego, chcemy odchodzić, chcemy postępować wbrew Bożej logice, wbrew temu wszelkiemu dobru, które zostało wcześniej zbudowane.
Tak, chcemy to wszystko odrzucić. Chcemy, aczkolwiek nie jest to postawa dobra i nie jest to postawa, która jest też do końca możliwa, bo właściwie, jak już tak ksiądz wspominał, my powstaliśmy na kulturze chrześcijańskiej. Wszyscy wielcy ludzie, poeci, pisarze, malarze, rzeźbiarze, filozofowie, wszyscy wywodzili się z tradycji chrześcijańskiej. Oni mieli bardzo decydujący wpływ na budowę tego, jak Europa jest teraz. I tego tak nie można tego do końca odrzucić.
Pozostańcie razem z nami. To pytanie o przyszłość Europy. Zadajemy sobie, jak i państwu, czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa. Zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22, 71 322 20 22, a także prosimy o wpisy, czy też o przyłączenie się do naszej sondy na stronie Facebook, wpisując trudne sprawy. Tam możemy głosować, ale także możemy napisać swoje przemyślenia, swoje uwagi, ale także i swoją krytykę, do czego bardzo serdecznie zapraszamy. Pozostańcie razem z nami. Po piosence będziemy gościli w naszej audycji księdza Jerzego Gockę, który jest kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Społecznej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i profesorem nadzwyczajnym na tymże uniwersytecie. Tu audycja Liceum Salezjańskiego, Trudne Sprawy, czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa.
Jesus, you.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam księdza profesora Jerzego Gockę, kierownika Katedry Teologii Moralnej Społecznej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo nam miło, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, ciebie, księży Jerzy.
Dziękuję bardzo, księże profesorze. Mamy w tej dzisiejszej audycji temat, czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa. Już powiedzieliśmy sobie, że nie chodzi nam o ziemię, ale chodzi nam zwłaszcza o ludzi, chodzi nam o przyszłość tego naszego kontynentu, który przeszło 2000 lat temu został zaczęty budowa tego kontynentu jako chrześcijańskiego. Jaka jest przyszłość? Czy przetrwamy bez chrześcijaństwa?
No, pytanie nie jest łatwe, ale pytanie na pewno jest ważne. Szukając odpowiedzi na tak postawione pytanie, przede wszystkim patrzyłbym jako człowiek wiary, jako też członek Kościoła, ten, który w pewnym sensie całe swoje istnienie wpisuje w dziedzictwo Europy, patrzyłbym przez pryzmat nadziei, bo tak trzeba patrzeć jako chrześcijanie na to, co też dzieje się w Europie. Wiadomo, że Europa stoi na progu, czy jest pogrążona w pewnym sensie w kryzysie akcjologicznym, ale z drugiej strony, kiedy Jan Paweł II zwoływał drugi synod Kościoła powszechnego dla Europy, zwoływał go pod hasłem właśnie, że Kościół ma być, Jezus Chrystus ma być tym źródłem nadziei dla Europy. Jezus Chrystus żyjący w swoim Kościele staje się źródłem nadziei dla Europy. Nawet jeśli obserwujemy pewne niepokojące zjawiska, takie jak chociażby wspomniane przed chwilą w audycji zmiany legislacyjne we Francji, która stała się kolejnym krajem dopuszczającym związki homoseksualne, przyznającym status małżeński, czy te same prawa, które przysługują małżeństwu. W tej samej Francji, Francji laickiej, odbywały się wielkie manifestacje, wprawdzie pomijane w relacjach medialnych, ale widać, że rzeczywiście budzi się pewnego rodzaju opór społeczny. I tak często jest właśnie, że dopiero w sytuacji zagrożenia dostrzegamy te wartości, które być może w codziennym życiu gdzieś nam gdzieś gubimy. Pytanie ważne, czy Europa przetrwa sytuację, w której się znajduje. Pytanie jest zawsze, jaka Europa? Europa to nie tylko wspólnota polityczna, to nie tylko wspólnota gospodarcza. Wydaje mi się, że przede wszystkim to, co konstytuowało tożsamość Europy, to właśnie pewne wartości, które stały u jej podstaw. Stąd jako chrześcijanie, jako Kościół jesteśmy wezwani, aby te wartości bronić. I stąd między innymi także to wezwanie do nowej ewangelizacji Europy, które na tym wspomnianym już przeze mnie synodzie biskupów dla Europy bardzo mocno wybrzmiało.
No właśnie, bo dzisiaj tak bardzo często nawet w kręgach katolickich słyszymy takie wezwania do walki, do takiego otwartego sprzeciwu, do tego, aby, no nie chcę powiedzieć chwytać za miecz, ale gdzieś tego typu tendencje pojawiają się w związku z tym, co jest antychrześcijańskie, antykatolickie. Czy właśnie, czy to jest dobra droga, czy taki otwarty sprzeciw jest potrzebny, czy bardziej ta ewangelizacja, bardziej takie wchodzenie z Ewangelią na dłoni i mówienie, świadczenie o Chrystusie?
Ja myślę tak, że wiele nurtów, które powiedzmy ogólnie nie sprzyjają Kościołowi, chciałoby też wpisać ludzi Kościoła w pewnego rodzaju polityczną poprawność. I też wielu chrześcijan właśnie jakby odnajduje w tej politycznej poprawności właściwy sposób oddziaływania na tę sytuację, która ma miejsce. Wydaje mi się, że należy odrzucić polityczną poprawność, rzeczywiście bronić te wartości, dawać o nich świadectwo, mówić o nich też wyraźnie, pokazując zagrożenia, ale że klasowo walka jest najwłaściwsza, nie sądzę, ale właśnie bardzo wyraziste świadectwo, wyrażanie także na zewnątrz, chociażby poprzez tego typu manifestacje, jakie miały miejsce we Francji, w Polsce rodząca się inicjatywa chociażby ruchów na rzecz właśnie życia, ochrony życia, które rozrastają się właściwie jak żeby po deszczu każdego roku, ich jest więcej. Na pewno świadectwo jest tym elementem kluczowym w tym i tak samo angażowanie się, tworzenie różnego rodzaju wspólnot, różnego rodzaju organizacji, które będą bronić te wartości, które są kluczowe właśnie dla tożsamości chrześcijańskiej, a tak samo w perspektywie dziedzictwa Europy, również są wartościami, które stoją u podstaw Europy.
Bo tak prawdę mówiąc, ta legalizacja tych praw we Francji, tak naprawdę nie musi zniszczyć Francji. Ona może wręcz przeciwnie obudzić te oddolne inicjatywy właśnie poszczególnych chrześcijan, katolików, aby być prorodzinnym, aby być rzeczywiście ewangelicznym w swoim działaniu.
Tak, tak. Ja myślę tak, jeśli życie toczy się spokojnie, jeśli nie mamy wokół siebie różnego rodzaju zagrożeń, często nie dostrzegamy pewnych wartości. Dopiero właśnie w sytuacji zagrożenia tychże wartości, doceniamy ich wartość. I myślę, że być może właśnie, jeśli podejmuje się już pewnego rodzaju też i zorganizowane inicjatywy na rzecz zniszczenia pewnych wartości, które stoją u tożsamości cywilizacji europejskiej, no to wtedy właśnie tej sytuacji zagrożenia jakby czymś naturalnym odruchem jest to, że bronimy tych wartości, że dostrzegamy, że organizujemy się, także właśnie dajemy świadectwo, opowiadamy się za nimi, co jest niezwykle ważne.
Tak, Europa, jej przyszłość, można powiedzieć, bez chrześcijaństwa nie będzie taka, jaką chcielibyśmy mieć. Pojawić się może wiele cierpienia, wiele smutku. Zresztą jedna z bardzo znaczących wypowiedzi Roberta Schumana, który, jak wiemy, jest ojcem Unii Europejskiej, wskazuje na to, że on mówi o demokracji. Właśnie demokracja albo będzie chrześcijańska, albo jej nie będzie. I dodaje, że demokracja antychrześcijańska jest karykaturą, która skończy się albo tyranią, albo anarchią. Tak więc zakładając, że w tej demokracji europejskiej zniknie chrześcijaństwo, można spodziewać się tyranii i anarchii, a więc można spodziewać się tego, że Europa zacznie w jakiś sposób znikać.
Ja bym generalnie patrzył mimo wszystko na przyszłość Europy przez pryzmę nadziei. Europa wiele miała w swojej historii momentów trudnych. Europa była kontynentem, który zrodził humanizm, który zrodził właśnie zręby cywilizacji nowożytnej. Europa stała się nośnikiem ducha uniwersalizmu, wolności, solidarności. To właśnie Europa wydała na przestrzeni wieków takie instytucje jak demokracja, państwo prawa, właśnie chociażby nowoczesne państwo społeczne. Ale pamiętajmy, że tak samo w tej samej Europie, chociażby w XX wieku zrodziły się największe systemy totalitarne, jakim był nazizm czy komunizm. Również doświadczenia oświecenia, pomimo tych pozytywnych aspektów, to również zrodziły religię państwową, te dwa czasy walki z chrześcijaństwem, również pewnego rodzaju też i okres rozwoju jakiegoś tam barbarzyństwa właśnie. Ale mimo wszystko Europa potrafiła sobie z tym wszystkim poradzić. I myślę, że w tej samej perspektywie jakiejś nadziei należy patrzeć nawet na te sytuacje, te doświadczenia, które stały się udziałem Europy obecnie.
I to jest nieprawdopodobne, to jest, trzeba powiedzieć, nadprzyrodzone i boskie, że mimo tak wielu trudności, które pojawiały się w Europie, ta Europa nadal istnieje i nadal jest chrześcijańska. Bardzo serdecznie dziękujemy, księże profesorze, za udział w naszej audycji.
Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo za podzielenie się. Szczęść Boże i życzymy wszystkiego dobrego, spokojnej nocy. Szczęść Boże. Gościliśmy księdza profesora Jerzego Gockę, salezjanina, który jest profesorem nadzwyczajnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imieniem Jana Pawła II. Tak właśnie, wiele trudności Europa przeżywała i ten świecki charakter państwa francuskiego, kiedy wiemy, że zabijano na gilotyną setki chrześcijan, kiedy wiemy, że ilość męczenników w XX wieku, także w Europie, jest nieporównywalnie większa niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. To takie mocne znaki i sytuacje, które mogły wtedy także i żyjącym ludziom mówić o tym, że to koniec już tej cywilizacji chrześcijańskiej w Europie. A jednak jest inaczej. A jednak chrześcijaństwo dalej trwa, dalej, można powiedzieć, pokonuje różnego rodzaju przeciwności i trudności i wcale nie znika.
Historia świata to taka typowa sinusoida. Raz jesteśmy na górze, raz na dole. I rzeczywiście raz jest tak, że odwołują się do wartości chrześcijańskich, jak na przykład było w średniowieczu, ale potem na przykład przychodzi czas rewolucji francuskiej, kiedy się wszystko odrzuca. Odrzuca się wszystko to, co jest związane z wiarą katolicką. Ale jak wszyscy wiemy, po rewolucji francuskiej ludzie znów wrócili do wartości chrześcijańskich i w niej się opierali. Myślę, że to tak będzie się zmieniać, że jesteśmy świadkami coraz szybszego zmieniania się tendencji, ale myślę, że z czasem zaczniemy wracać do korzeni swoich, do kultury chrześcijańskiej.
Jednakże kardynał Mirosław Wilk mówił o tym, że jeśli chrześcijanie się nie obudzą, może dojść do islamizacji Europy. I on zwracał naszą uwagę jeszcze kilka lat temu, mówiąc o tym, ponieważ życie Europejczyków jest systematycznie pozbawiane chrześcijańskiej treści, powstaje pusta przestrzeń, którą oni, czyli wyznawcy islamu, bardzo łatwo wypełnią. Nie było dotąd tak bardzo zdecydowanego wkraczania wyznawców islamu w obszary życia chrześcijan i to w sposób bardzo spokojny, cywilizacyjny, ale w sposób bardzo skuteczny. Czy te słowa dotyczące islamizacji Europy kardynała Mirosława Wilka nie powinny nas przede wszystkim zaniepokoić?
Ciężko powiedzieć. Z jednej strony bym się zgodziła, bo sytuacja we Francji jest coraz bardziej krytyczna, albo na przykład w Wielkiej Brytanii, kiedy to patrole muzułmanów zatrzymują kobiety i każą im się ubrać w burkę, albo każą po prostu stamtąd wyjść, ale z drugiej
jeszcze bym dodał jeden z głosów naszego słuchacza, który na Facebooku w trudnych sprawach przytacza informację mówiącą o tym, że w Szwecji po raz pierwszy wybrzmiał głos muezina i ten głos został zgodnie z przyjętym prawem zaakceptowany i będzie już rozbrzmiewał w tym kraju. Pytanie, czy to nie jest przypadkiem początek tego, że europejskie miasta zaczną zamieniać się w takie centra islamu, jakie mamy w krajach muzułmańskich, gdzie w ciągu dnia ten głos muezzina z minaretu jest słyszalny i jest czymś oczywistym, jest czymś nawet pożądanym i koniecznym.
Tak, jest to niepokojące, ale społeczeństwo Europy się starzeje. Społeczeństwo Europy się starzeje i jak do kraju europejskiego przyjeżdża rodzina muzułmańska, która ma 8 dzieci, a rodzina europejska, która ma jedno dziecko, a bardzo często i wcale, ma to duży wpływ. I nie mam nic przeciwko tolerancji religijnej, ale chciałabym, żeby chrześcijanie byli w taki sam sposób traktowani w krajach muzułmańskich, tak jak muzułmanów traktuje się w krajach katolickich, a nie, że w krajach muzułmańskich chrześcijanie są zabijani, są planowane zamachy, a my w swoich krajach stawiamy im meczety i właściwie pozwalamy na wszystko.
No tak właśnie i tak to wygląda. Tak to wygląda po linii prawa i tak to wygląda w Europie, kiedy już zaczynamy gdzieś reflektować się, że to może dokonać rzeczywiście bardzo zdecydowanych przemian naszej europejskiej cywilizacji, słowa kardynała Mirosława Wilka wcale nie powinniśmy traktować w sposób bardzo powierzchowny, ale to, co on mówił, jeśli chrześcijanie się nie obudzą, może dojść do islamizacji Europy. Musimy zatem zacząć coś robić, coś bardzo konkretnego, precyzyjnego, przemyślanego, aby Europa nie zniknęła, aby chrześcijaństwo w Europie nie przestało być obecne. Pozostańcie razem z nami, zapraszamy do włączania się w naszą audycję. Czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa? Możemy telefonować do Radia Rodzina na numer 71 322 2022, a także możemy pisać na stronie Facebook Trudne Sprawy. Tam komentujemy, ale także i piszemy swoje krytyki, uwagi dotyczące dzisiejszej audycji. Przypomnimy, że w naszej sądzie 85% nadal wskazuje na to, że Europa nie przetrwa bez chrześcijaństwa, więc chrześcijaństwo jest czymś bardzo fundamentalnym, podstawowym, najważniejszym, a 15% mówi o tym, że Europa poradzi sobie bez chrześcijaństwa. Pozostańcie razem z nami, tu audycja Trudne Sprawy Liceum Salezjańskiego.
Jest baranek wszechmogący, sprawiedliwy. Trudne sprawy. Trudne sprawy. Trudne sprawy. Trudne sprawy.
Uczestnicy zjazdu gnieźnieńskiego w 2004 roku, który, tak jak przypominamy sobie, nosił hasło Europa Ducha, w deklaracji napisali te słowa. Silna, zjednoczona Europa pozostanie niespełnionym marzeniem, jeśli Europejczycy nie zwiększą moralnych wymagań wobec siebie, nie narzucą sobie większej dyscypliny, nie przyjmą na siebie etycznych obowiązków. Europa potrzebuje dziś nowych, duchowych kadr jako fundamentów, na których mogłaby się wesprzeć. Europa potrzebuje nowych, duchowych kadr jako fundamentów, na których mogłaby się wesprzeć, a z drugiej strony właśnie ta zdecydowana zachęta uczestników zjazdu gnieźnieńskiego do tego, aby zwiększyć moralne wymagania wobec siebie, nie narzucając sobie większej dyscypliny, nie przyjmują, przyjmując właśnie większą dyscyplinę i przyjmując na siebie etyczne obowiązki. Bardzo mocne słowa.
Tak, są bardzo mocne, ale też bardzo prawdziwe, bo często jest tak, że ludzie odnoszą się do moralności, uważają, że właściwie ten temat ich nie dotyczy jako jednostki, ale tylko społeczeństwa jako ogółu, ale w końcu to jednostka buduje całe społeczeństwo, na przykład jak jest w Sejmie ustawa o in vitro. Większość ludzi się woli jednak na ten temat nie wypowiadać, bo twierdzi, że to się nie dotyczy ich, do ich osobiście, no ale jednak ich ciche, nieme przyzwolenie ma wpływ na to, co kiedyś będzie. Więc to też jest takie zaprzeczenie swojej moralności i swojemu sumieniu.
Właśnie to zwiększenie moralnych wymagań wobec siebie. To jest także między innymi troska o to, aby bronić tej struktury rodziny, aby bronić poprzez troskę o rodzinę strukturę społeczną, strukturę narodów. To jest bardzo, bardzo wymagające, aby rzeczywiście te zasady moralne, które powinny obowiązywać w rodzinach, były niepodważalne. A widzimy, co niestety dzieje się z europejską rodziną. Widzimy, co dzieje się z polskimi małżeństwami, które tak szybko się rozpadają, i widzimy, jak te małżeństwa są otwarte na życie, jak bardzo często ograniczają się polskie małżeństwa do jednego, góra do dwójki dzieci, gdzie troska o Europę powinna być widoczna w tym, że dzieci jest więcej niż dwójka, trójka, czwórka i piątka. Tak bardzo często skarżymy się na brak warunków socjalnych i finansowych, i tak często ograniczamy siebie i Europę. Europę właśnie poprzez tego typu decyzje, a tak naprawdę nie do końca mamy rację.
Tak, bo nie można skupić się na samym względzie materialnym. Trzeba mieć też na względzie to, względy duchowe, które są bardzo istotne dla człowieka, bardzo istotne dla społeczeństwa, no i przede wszystkim moralność. Nie możemy przeczyć własnemu sumieniu, nie możemy nie obserwować to, co się dzieje na scenie politycznej. Powinniśmy przełamać ten strach i nie bać się powiedzieć tego, co nas denerwuje i co nam się nie podoba.
Ale przede wszystkim też powinniśmy zacząć działać, i to zdecydowanie tak. Działać. I widać już w wielu sytuacjach, w wielu rodzinach, szczególnie to, że ta polityka rodzinna, ta wewnętrzna polityka staje się zupełnie inna. Zmienia się mentalność męża i żony, którzy zostają się bardziej otwarci na życie, na nowe osoby, i nie do końca są uzależnieni od polityki prorodzinnej państwa, która, tak jak wiemy, ciągle jest niewystarczająca i nadal będzie, mimo wielu zmian, niewystarczająca. To wielka odpowiedzialność, to wielkie podjęcie wielkich na siebie zobowiązań, ale zobowiązań koniecznych dla współczesnej i przyszłej Europy.
To jest patrzenie w przyszłość. To jest patrzenie w przyszłość tego, co kiedyś będzie. No wiadomo, jak nie będzie dzieci, to nie będzie emerytur i potem będzie jeszcze gorzej niż jest teraz. Dlatego musimy dbać o rodzinę, musimy otoczyć rodzinę takim płaszczem ochronnym, który będzie ją wspierał od spraw duchowych do spraw materialnych, i w każdym jej życiu będzie się przejawiała religia.
będzie przejawiała się religijność, religia i wiara. Co jeszcze może ocalić Europę od zniknięcia, od, można powiedzieć, zagłady? Pozostańcie razem z nami. Zadajemy sobie to pytanie, czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa. W naszej sondzie 85% mówi o tym, że nie przetrwamy bez chrześcijaństwa. 15% pytanych wskazuje na to, że spokojnie poradzi sobie Europa bez chrześcijaństwa. Jak to jest? Zadzwońcie do Radia Rodzina na numer 71 322 2022, a także prosimy o wpisy na stronie Facebook, tam możemy brać udział w sądzie, ale także możemy pisać własne przemyślenia, a za chwilę popatrzymy, jak to patronka dnia dzisiejszego, święta Katarzyna ze Sieny, w bardzo trudnych sytuacjach Europy troszczyła się o jej jedność, o jej przetrwanie i, trzeba powiedzieć, robiła to w sposób jak najlepszy, mimo że miała tak wiele przeciwności. Wieczór, szczęść Boże, witamy Panią Marię i prosimy o podzielenie się swoim przemyśleniem.
Szczęść Boże. A propos tematu, prawda?
Tak jest, nie inaczej.
Tak, no, oczywiście, powtarzam, Europa nie przetrwa bez Chrystusa, Europa nie przetrwa bez chrześcijaństwa, a walka z Kościołem, Chrystus to Kościół, walka z Kościołem i szczególnie wyrywanie sumień dzieciom Boga z serca młodzieży, to jest tragiczny, piękny temat. Podjęliście piękny, no to są wielkie plusy dla Radia Rodziny. I no jestem przerażona, ale wierzę, że się nasze społeczeństwo zmobilizuje. I no cóż nam pozostaje? Walczyć, modlić się i walczyć.
Tak jest, na pewno ta modlitwa jest najsilniejszym narzędziem walki, tak, i najbardziej potrzebnym. Tak. Bardzo dziękujemy serdecznie za ten głos i życzymy dobrej, spokojnej nocy. Święta Katarzyna ze Sieny, patronka dzisiejszego dnia. w XIV wieku, kiedy w Europie było tak wiele podziałów, nie tylko na tle religijnym, może przede wszystkim na tle chrześcijańskim, ale także w obszarze politycznym. Jak wiemy, wtedy, kiedy pojawia się, zgodnie z wyborem, papież Urban VI, między innymi kardynałowie francuscy wybierają antypapieża Klemensa VII. W ten sposób dochodzi do schizmy zachodniej. Wiemy, że do tej schizmy potem przyłączy się Szkocja, Hiszpania, którzy uznają zwierzchnictwo antypapieża. I w tym wszystkim święta Katarzyna ze Sieny. Ta bardzo mistyczna, obdarzona niezmiernie potężnym darem Ducha Świętego kobieta będzie robiła wszystko, aby w Kościele, ale także w Europie było zachowane chrześcijaństwo, była zachowana zgoda, aby dalej chrześcijaństwo budowało przyszłość kontynentu, przyszłość ludzi. I to ona, co ciekawe, nie walczyła w sposób jakiś otwarty, nikogo z nikim nie chciała podejmować walki zbrojnej. Nie daj Boże, żeby coś takiego było, ale poprzez dialog, poprzez listy, poprzez upominanie, poprzez zachętę właśnie starała się skłonić zarówno hierarchów kościelnych, ale także i hierarchów państwowych i politycznych do tego, aby zaniechano podziałów, niezgody, aby zaczęto żyć Chrystusem. Udało się jej.
Wspaniała postawa, wspaniała osoba, która dokonała czegoś takiego tylko słowem.
Stąd dlatego dzisiaj jest święta Katarzyna ze Sieny nazywana patronką Europy, bo ona tak ocaliła Europę.
Ona promowała kulturę miłości, że chrześcijaństwo jest miłością, chrześcijaństwo opiera się na bliźnim i myślę, że to zwyciężyło, bo w końcu udało jej się dokonać, przywróciła stary porządek, który był w kościele, przywróciła do naprawy stosunków europejskich i tylko słowem, to jest naprawdę piękne.
To jest piękne i to jest na pewno bardzo potrzebne dzisiejszej Europie, potrzebne jest nam. Nam się tak często wydaje, kiedy zaczniemy krzyczeć, zaczniemy manifestować, zaczniemy w sposób bardzo głośny, aktywny wypowiadać swój sprzeciw wobec tego, co antychrześcijańskie, to czegoś dokonamy. Pewno potrzebne jest zabieranie głosu, wypowiadanie się, publikowanie, ale przede wszystkim potrzebne jest świadectwo życia, bo to świadectwo wiary może przyczyniać się między innymi do tego, że ci, którzy mieszkają w bardzo, bardzo ogarniętych islamem regionach Europy, zaczną zastanawiać się, a może zostaniemy chrześcijanami. Zobaczcie, jak oni żyją, to co mówiono o chrześcijanach pierwszych wieków. Zobaczcie, jak oni się miłują. Warto być chrześcijaninem. I chyba o to przede wszystkim chodzi. Pan Jan dzwoni do nas. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Bardzo prosimy.
No, witam i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja już, mnie to, słuchając tej audycji, to ponoszą nerwy, już nie mogę wytrzymać, co się dzieje w tej Polsce.
Proszę się nie denerwować, spokój.
Czy nie można by sięgnąć do autorytetów takich jak na przykład Bartoszewski, który by może wpłynął na te elity nasze rządzące i może by ich pouczył to nieco. No bo to naprawdę, to jest przykre, co się dzieje. No przepraszam, ale troszkę mnie to ponosi. No.
Rozumiem.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie. Tak, na pewno sięganie do autorytetów jest czymś bardzo ważnym, aby to, zwłaszcza te osoby, które wiele doświadczyły w historii, które są uważane za niepowtarzalne intelekty, pełne mądrości, aby to właśnie te autorytety też wpływały na te myśli. Ale widzimy, jak działają dzisiejsze media, widzimy, jak działają współcześni tego świata, że w sposób bardzo przebiegły, można powiedzieć podstępny, różnego rodzaju metodami starają się, co najważniejsze, skłócić chrześcijan, katolików, bo to jest największe zwycięstwo, aby pomiędzy chrześcijanami, katolikami była niezgoda, nienawiść, agresja. I trzeba powiedzieć, jeżeli my sobie na to pozwalamy, jeżeli my taką wewnętrzną jakąś niezgodę promujemy, czy też w ciszy akceptujemy, no to to jest już ogromne zwycięstwo tych, którym nie zależy na chrześcijańskiej Europie. Mówimy o tym, że Katarzyna ze Sieny dialogiem, spokojem, swoimi wypowiedziami dążyła do tego, aby przekazując ten głos Pana Boga, aby Europa była zachowana w chrześcijaństwie. My także takimi możemy być.
Dlatego musimy działać. Wszystko się stanie, jeżeli zaczniemy działać. Co prawda już są. Są już organizacje, które w sposób jawny pokazują się na ulicach, organizują różne pokojowe marsze na rzecz rodziny, na rzecz odnowienia wiary. I myślę, że musimy się wszyscy do tych akcji przyłączać, nie tylko w sposób fizyczny, ale również duchowy, wspierać modlitwą, wspierać mentalnie.
I też nie powinniśmy się bać wypowiadać głośno tak. naszego sprzeciwu, choćby i wtedy, kiedy jest coś rzeczywiście nie tak, jak powinno być. Wiemy, że w belgijskich szkołach wprowadzono nie tak dawno formalny zakaz stosowania takich haseł jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, czy Święto Wszystkich Świętych. Nie wolno takich sformułowań używać, bo można urazić kogoś, kto jest niewierzący, albo wyznawcą islamu na przykład. Musimy w takich momentach reagować, powinniśmy podejmować otwarty dialog i powinniśmy też przede wszystkim troszczyć się o to, aby w tej naszej polskiej, europejskiej rzeczywistości nie dochodziło do całkowitego wyobcowania tego, co od przeszło tysiąca lat jest obecne na naszej ziemi, w naszych myślach, w naszym życiu, co też buduje nas i tworzy na przyszłość. Pozostańcie razem z nami. Audycja Liceum Salezjańskiego Trudne Sprawy. Za chwilę będziemy chcieli podsumować temat dnia dzisiejszego. Czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa?
Pragnę być z Tobą na zawsze.
Europa przetrwa bez chrześcijaństwa? To pytanie staraliśmy się postawić zarówno sobie, jak i państwu. Tak jak wiemy, Europa znajduje się w bardzo wyjątkowych okolicznościach swojego istnienia. Trwamy w tej ciągle rozwijającej się rzeczywistości Unii Europejskiej, tej jedności Europy, która w swoich także założeniach ma służyć temu, aby Europejczycy żyli w pokoju, w zgodzie, w miłości, aby budowali swoje życie w oparciu o wartości europejskie, wartości chrześcijańskie, a z drugiej strony wiemy, że tak wiele jest przeciwko tym wartościom, że Europa tak właściwie jest zagrożona, jej istnienie jest zagrożone poprzez antychrześcijańskie wartości. Czy Europa przetrwa bez chrześcijaństwa?
Myślę, że tak, ale to wszystko zależy od postawy ludzi, bo jeżeli będziemy dalej siedzieć z założonymi rękoma i nic nie robić, to nie przetrwa, ale jeżeli wreszcie pokażemy, że jesteśmy, że my działamy, my się nie wstydzimy tego, że wierzymy, to owszem, myślę, że wtedy by przetrwała.
Jan Paweł II w przemówieniu w Parlamencie Europejskim w 1998 roku mówił tak: pragnieniem moim jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia. Jakże miałbym tego nie pragnąć, skoro inspirowana wiarą chrześcijańską kultura tak głęboko zaznaczyła dzieje wszystkich ludów naszej Europy, ludów greckich i łacińskich, germańskich i słowiańskich. Aby Europa była suwerenna i wyposażona w wolne instytucje, aby się rozszerzała i aby, no właśnie, była inspirowana wiarą chrześcijańską. Pragnienie Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła II. Europa przetrwa, bo przetrwają chrześcijanie. Tych chrześcijan może będzie mniej, może pozostaną tylko ci, którzy będą naprawdę wiernymi świadkami Chrystusa. Ale Europa ma zbyt wiele bogactwa, nie tylko tego duchowego, ale także i zewnętrznego, które jest obecne w życiu społecznym, na którym bazuje swoje życie każdy człowiek żyjący w Europie. Możemy być spokojni o przyszłość Europy, ale powinniśmy pamiętać o tym, że Europa może w jednej chwili odmienić swoje istnienie i chrześcijaństwo może być zepchnięte na margines. W Europie może pojawić się islam, który może zdominować nasze życie i może to życie zupełnie przemienić. Stąd patronka dnia dzisiejszego, święta Katarzyna ze Sieny, jak i niejednokrotne wypowiedzi błogosławionego Jana Pawła II wskazują na to, że potrzebne jest świadectwo życia, potrzebny jest dialog, potrzebna jest także stanowczość w wypowiadaniu swoich poglądów i racji chrześcijańskich, potrzebna jest także ta walka, która niekoniecznie ucieka się do złości, agresji, nienawiści, ale która zawsze będzie cechowała się łagodnością i miłością, tą postawą, której nauczył nas na samym początku Europy sam Jezus Chrystus. Dziękujemy serdecznie tym, którzy telefonowali, którzy wzięli udział w sądzie i zapraszamy już za tydzień na naszą audycję w pierwszy poniedziałek maja, audycja Liceum Salezjańskiego Trudne Sprawy. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Karolina, kogo chcesz pozdrowić?
Ja pozdrawiam moją rodzinę, pozdrawiam moich wszystkich przyjaciół, wszystkich radiosłuchaczy i wszystkich z Liceum Salezjańskiego.
Ja pozdrawiam moich rodziców, którzy w tym tygodniu będą świętowali swój 50. jubileusz sakramentalnego związku małżeństwa. Bardzo serdecznie pozdrawiam was, kochani. Życzę spokojnej i dobrej nocy. Szczęść Boże.